Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry, to jest Ruch Muzyczny na fali, podcast Ruchu Muzycznego w Radiu Kraków. Witam się z Państwem Karolina Dąbek, a tematem dzisiejszego spotkania jest fortepian przyszłości. Ze mną w studiu Radia Kraków jest dzisiaj gość specjalny, doktor habilitowany Marcin Strzelecki, teoretyk muzyki, kompozytor i multiinstrumentalista.
Dzień dobry Państwu.
Dodam jeszcze, że Marcin Strzelecki jest też autorem książki pod tytułem Niech się stanie muzyka o muzycznej generatywności, wydanej w ubiegłym roku przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Więc mamy tutaj na pokładzie specjalistę od muzycznej generatywności i od zastosowań teoretycznych i praktycznych sztucznej inteligencji w muzyce. Marcinie, mamy przed sobą poważną misję, musimy określić, jaka będzie przyszłość fortepianu, a prawdopodobnie też przyszłość muzyki. Czy widzisz jakieś istotne wydarzenia czy nurty muzyczne, które nam podpowiadają, co będzie się działo w przyszłości?
Dziękuję, ciekawe bardzo pytanie. Odpowiedź na pewno nie jest łatwa, natomiast w tym pytaniu jest wiele takich domyślnych założeń. Chodzi generalnie o to, co rozumiemy jako muzykę. Bo tutaj domyślnie rozumiemy to, w czym się wychowaliśmy albo w czym się edukowaliśmy. Natomiast to, co ludzie postrzegają jako muzykę, jest uzależnione od miejsca i czasu i także ewoluuje. Więc jeżeli myślimy o przyszłości muzyki, bo tu doprecyzujmy może o europejskich korzeniach albo o muzyce kręgu północnoatlantyckiego. Jeżeli myślimy o przyszłości, trzeba wziąć pod uwagę to, że cała kultura i w ogóle i w szczegółowych jakby sposobach aktywności jest konstrukcją społeczną. I moim zdaniem, jeżeli szukać oczywiście tych punktów zwrotnych w ostatnim czasie, no zdecydowanie należy wskazać na rozwój technologii sztucznej inteligencji, albo inaczej mówiąc technologii symulowanej inteligencji, bo można się tutaj spierać, na ile mamy do czynienia faktycznie z inteligencją, czy z zachowaniami, które my postrzegamy jako inteligentne. Filozofowie się spierają, nie będziemy w to wchodzić teraz, ale ewidentnie bardzo szybko te procesy następują i przyspieszenie jest wręcz wykładnicze. To znaczy, jeżeli sobie zdamy sprawę, że to, z czym dzisiaj obcujemy na co dzień, czyli takie modele językowe, pierwotnie to mamy do czynienia z modelami językowymi typu GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer, generatywny przedtrenowany transformer, to mamy z tym do czynienia dopiero od około 3 lat. Te modele same siebie uczą, zaczynają same optymalizować procesy swojego uczenia. I to prawdopodobnie prowadzi według wielu przewidywań w niedługim czasie, różne są tutaj szacunki, do tak zwanej Generative AI, AGI. Czyli ogólnej sztucznej inteligencji, to by polegało na tym, że jest to taka forma aktywności, powiedzmy, którą my postrzegamy jako inteligentna, która sama siebie organizuje, która sama planuje długoterminowe działania w celu osiągnięcia jakiegoś dalekosiężnego właśnie celu. Wyobraźmy sobie, że taka AGI prowadzi na przykład firmę. Obecnie te modele pracują na bardzo wąskim zakresie zadań, są krótkie cele, natomiast AGI byłoby czymś takim, co ma długofalowe planowanie, między innymi. Ale odnosząc się do muzyki, obecne te, można powiedzieć, zabawki, z którymi mamy do czynienia, które są dostępne w internecie, czyli takie platformy generujące muzykę, zauważmy, że one generują muzykę w bardzo krótkiej skali czasu. Generują kilkunasto, kilkudziesięcio może sekundowe całości. Te całości mogą ewoluować. Na przykład w takich portalach, takich serwisach jak Suno czy Udio mamy możliwość poproszenia o kontynuację. A jak już się kontynuuje 3 minuty, poprosimy o następną kontynuację i niby mamy 9 minut, ale słuchając tych 9 minut nie słyszymy spójności formalnej, nie słyszymy narracji, tam nie było długofalowego planowania. Słyszymy jakby posklejanie z kilku fragmentów parominutowych co najwyżej. No póki co te modele być może nie zostały do tego trenowane, nikt nie trenował ich tych pod kątem generowania muzyki przypominającej długie formy komponowane przez kompozytorów, dlatego chociażby, że taki proces trenowania jest niesłychanie kosztowny energetycznie i finansowo oczywiście. I być może nikomu nie jest na rękę, czy nie jest potrzebne trenowanie tych modeli akurat w tej niszy, w której my na przykład muzycy dostrzegamy braki tej AI. Więc dopóki ta technologia nie stanieje, nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę, co ona potrafi. Jeżeli, tak jak komputery kilkadziesiąt tysięcy razy staniały od lat 50. XX wieku, tak być może ta technologia też stanieje i wtedy my na swoim komputerze będziemy mogli to testować. Ale póki co nie dowiemy się tak naprawdę, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Szczegółów.
Czyli muzyka poważna, muzyka fortepianowa być może nie jest tutaj najbardziej dochodowym priorytetem korporacji, które się zajmują trenowaniem takich technologii. No, myślę, że poruszyłeś tu wiele wątków, do których mam nadzieję, że będziemy sobie powolutku wracać.
Mamy tutaj przykład słynnych eksperymentów Conlona Nankaroa. Myślę, że posłuchamy kawałka.
Tak. Posłuchajmy teraz fragmentu Studies for Player Piano Conlona Nankaroa z nagrania na fortepianie koncertowym Ampico Bussendorfer, będący własnością Jurgena Hockera, który został odrestaurowany według specyfikacji Nankaroa. Słuchacze naszego podcastu znajdą go na playliście w opisie tego odcinka. Wracamy do rozmowy. Jest takie poczucie odhumanizowania w tym momencie i takiego też myślenia komputerowego jeszcze przed tą epoką. Nie mamy tego zmysłu interpretacji, nie mamy dobrego frazowania, mamy pewne mechaniczne wykonanie. Dlaczego Nankaro napisał kompozycję na pianole? Czemu nie powierzył tego utworu, czy tego cyklu utworu, bo to są etiudy na pianole, nie powierzył ich wykonawcy żywemu?
No każdy, kto przyjrzy się tym utworom, zauważy, że to jest absolutnie awykonalne przez żywego wykonawcę. Wyobraźmy sobie, że mamy dokładnie tę samą melodię, graną na zasadzie kanonu, czyli z jakimś opóźnieniem w tym wypadku, ale każde wejście tej samej melodii jest coraz wolniejsze. Czyli na przykład pierwsze jest w tempie 80, następne 75, później 70 i tak dalej. I jest 8 takich melodii. To się nazywa kanony tempa. Czyli wchodzimy z tymi samymi melodiami, ale w innym tempie, coraz wolniejszym. No i absolutnie jest to niewykonalne. Natomiast taka idea zagościła w głowie kompozytora. Nie miał komputera, nie miał innego urządzenia, więc po prostu wziął maszynę do dziurkowania rolek pianolowych. Wykreślił sobie za pomocą linijki i ołówka, gdzie powinna być dziurka. I tam dziurkę po prostu zrobił i pianola mu to zagrała. Czyli pianola przekroczyła jakby ograniczenia ludzkie i umożliwiła realizację wizji kompozytorskiej, której pianista by nie zrealizował. Obecnie takie kompozycje jakby wciąż się komponuje. Jest nawet konkurs o nagrodę Conlona Nankaroa, gdzie twórcy piszą albo wytwarzają oprogramowanie, które gra na elektronicznych fortepianach sterowanych komputerowo, tak jak na przykład na Yamaha Disklavier. To jest taka jakby pianola współczesna, czyli możemy podłączyć komputer i komputer będzie mówił temu fortepianowi, który klawisz ma przycisnąć w danym momencie. I można takie kompozycje, które przekraczają dalece możliwości pianistów, wymyślać i realizować. Ja zrobiłem taki utwór, również inspirowany Nankaroem. Nazwałem to Piano Impostor, czyli tak z Filipa K. Dicka, uzurpator, piano uzurpator. Czyli było bardzo małe urządzonko wielkości, powiedzmy, paznokcia, taki mikrokontroler, który sterował fortepianem i średnio w ciągu 8 minut, średnio, tam było 300 dźwięków na sekundę.
To jest niewykonalne.
Jest absolutnie niewykonalne, natomiast taki szalony pomysł powstał w głowie i trzeba było to zrealizować, nawet jest to gdzieś w bunkrze sztuki było to wykonywane z tego czasu. Więc tutaj chodzi generalnie o to, żeby technologia umożliwiła nam to, czego palce nie są w stanie zrealizować.
Czyli weźmy taki instrument, taki fortepian, który ma swoją fizyczność, ma swoją ograniczoną postać. Mamy wykonawcę, pianistę, który też ma pewne ograniczenia. Są technologie, które oczywiście pozwalają nam rozszerzyć to myślenie o fortepianie. Muzyka elektroniczna, możemy amplifikować dźwięk, możemy go przetwarzać. Kwestia jest taka, czy ten współczesny przewrót, o którym rozmawiamy, przełom, który dzieje się na naszych oczach, związany z rozwojem sztucznej inteligencji, czy nam pozwala w jakiś sposób obejść te fizyczne ograniczenia fortepianu, który jest wielki, który jest masywny?
No myślę, że tak. W ogóle wynalazek fortepianu jest czymś bardzo ważnym dla muzyki. Ja bym to powiedział, coś, co może jest rzeczywiste, ale mało kto sobie zdaje sprawę, że fortepian jest takim urządzeniem, które pozwala wygenerować czy wytworzyć największą ilość dźwięków w jednostce czasu. No może organy mogłyby tutaj konkurować z tym, bo jeszcze mamy klawiaturę pedałową, ale na organach nie gra się takich faktur, jak się gra na fortepianie. No nie jest to ten rodzaj muzyki. Więc fortepian pozwala grać najwięcej dźwięków. Chyba się zgodzimy w jednostce czasu. Tak? I teraz pytanie, co z tymi dźwiękami zrobić? To znaczy, jak zorganizować? Podobnie jak kiedyś profesor Penderecki mi mówił, że wrócił z Korei i dostał propozycję utworu na 1000 wiolonczel. Aha. No i mówi mi, że to jest bardzo ciekawy problem, co zrobić z 1000 wiolonczel. Mhm. I podobnie tutaj z fortepianem pojawiły się różne pomysły, przede wszystkim fakturalne, prawda? I to rozwinęło naszą wyobraźnię, co można w ogóle, jak w ogóle może wyglądać faktura muzyczna. I fortepiany kolejne, które są doskonałe, na przykład weźmy facioli. Jako taki jeden z najwyższych, ostatnich etapów rozwoju tej technologii. To też jest technologia, tak jak AI, fortepian też jest technologią. I tutaj faktycznie pianiści, którzy potrafią to wykorzystać, oczywiście inni wezmą inny fortepian, który akurat im odpowiada, ale chodzi o to, że on umożliwia realizację tego, co jest wyobrażone. Ale najważniejsze, że to się musi najpierw pojawić tutaj w płatach czołowych, w mózgu. Wyobraźnia jest wszystkim. Jest czymś pierwszym absolutnie w muzyce, podobnie zresztą jak w szachach czy w matematyce. Musi się to najpierw pojawić tutaj jako wyobrażenie, prawda? Możemy też automatyzować pewne ruchy, pewne typowe zabiegi, ale najważniejsze jest to, że sztuka jest wtedy prawdziwa, jakby wtedy pochodzi od człowieka, kiedy najpierw zostanie wyobrażony ten dźwięk. Jest taka wspaniała nowelka, taka mała powieść Philipa K. Dicka, jednego z głównych pisarzy science fiction XX wieku. To się nazywa Simulacra. I tam jest taka postać pianisty Richarda Congrosiana, który jest psychokinetykiem. To jest pianista, który nie gra rękami, tylko gra siłą woli. I on w ten sposób przekracza ograniczenia, to jest taki wyobrażony eksperyment, przekracza ograniczenia swojego ciała, ponieważ porusza klawiszami siłą woli i palce go nie ograniczają. W tym momencie umysł bezpośrednio przekłada się na to, co jest wykonywane na fortepianie i to jest jakby taki odległy ideał, powiedzmy, gdzie buduje się fortepiany tak, żeby one coraz bardziej, coraz lepiej oddawały to, co wyobrazi sobie najpierw pianista. Więc w tym sensie technologia, na przykład AI, ona mogłaby być teoretycznie takim zjawiskiem, że podpinamy, że takim narzędziem, gdzie podpinamy, powiedzmy, umysł czyjś, teoretycznie, hipotetycznie, ale technicznie to nie jest chyba tak odległe, że jesteśmy w stanie to wyobrażenie człowieka pobrać i przetworzyć momentalnie na ruch klawiatury na przykład, teoretycznie. Mhm. Dzięki na przykład rozpoznawaniu wzorców aktywności mózgowej. Obecnie obrazowanie, neuroobrazowanie jest zbyt ogólne, żeby te takie detale rozpoznać, o czym ktoś naprawdę myśli, ale to się rozwija również w bardzo szybkim tempie. I ja znam taki projekt, gdzie twórcy startupa, to się nazywało kiedyś Piano for AI, rozmawiałem z twórcą tego startupa, oni zbierają od jak największej ilości pianistów w Polsce, ale też prawdopodobnie i poza Polską, zbierają nagrania. To znaczy pianiści różnego stopnia wykształcenia grają na instrumentach elektronicznych jakieś utwory, cokolwiek. Utwory Chopina, utwory Brahmsa, to co aktualnie grają. I to jest zapisywane w takim formacie nie audio, tylko MIDI, gdzie wiemy konkretnie kto, w którym momencie, z jaką siłą przycisnął jaki klawisz. Mhm. Ta informacja jest. I oni od 2 lat zbierają takie dane od wielu pianistów, żeby stopniowo wyłuskać to, co pianiści robią. I te dane później idą na sieć neuronową, sztuczną sieć neuronową, która uczy się wzorców. Uczy się, że jeżeli na przykład mamy taki akord, takiej fakturze z taką dynamiką, to prawdopodobnie ktoś zagra coś dalej w taki, a taki sposób. No.
Czyli się uczą języka.
Uczą się sposobu wykonawstwa. To jest jeden z takich przejawów, można powiedzieć, pobierania od ludzi informacje o tym, jak oni to robią. Im więcej takich informacji pobierzemy, podobnie te modele językowe były trenowane, było pobierane od ludzi to, jak ludzie piszą teksty, czy inne, tak samo muzyczne. Podobnie jak ludzie komponują muzykę, jak ludzie robią to czy tamto i kiedy mamy odpowiednią ilość takich danych, to sieć jest w stanie wyłuskać te typowe strategie, czyli najbardziej prawdopodobne kontynuacje jakiegoś ciągu, czy audio, czy symboli i tak dalej.
Wyszliśmy od tego znaczenia muzyki, czym w ogóle jest muzyka. Bardzo mi się spodobało, jak w swojej książce definiujesz muzykę i jest to, zacytuję fragment. Jeśli ktoś szukałby dzisiejszej nowej definicji muzyki, rozumianej w sposób tradycyjny, sprzed rewolucji dotykafonicznej, sprzed sztuki hałasu i sprzed epoki konceptualizmu, to można by zaproponować taką oto. Jest to muzyka, dla której w danym dniu, dzisiaj mamy 18 listopada 2025 roku, nie istniał model generatywny zdolny przejść test Turinga.
Należałoby skomentować, ponieważ ten test Turinga to jest też taka zabawa intelektualna, którą Alan Turing właśnie wymyślił. Czyli że mamy kontakt z komunikatem wygenerowanym przez maszynę bądź przez człowieka i teraz naszym zadaniem jest powiedzenie, z czym mamy do czynienia, tylko wyłącznie po samym komunikacie. Jak tutaj zaznaczyłem w tej definicji, chodzi o muzykę w sensie tradycyjnym, w sensie takim, jak ją postrzegaliśmy, tak samo jak się postrzega języki naturalne. Języki naturalne, nie ma nikogo, kto stoi nad tym i kontroluje proces powstawania takiego języka. No może z wyłączeniem języka francuskiego, bo jak wiemy, francuski został niejako wygenerowany. To jest dzieło jednego lingwisty, który posklejał z różnych dialektów to, co nazywamy dzisiaj językiem francuskim. Ale generalnie języki te, które używamy, to są języki naturalne. I tak samo było z muzyką. Ona się rozwijała w sposób spontaniczny. Nikt nie kontrolował specjalnie tego procesu, aż właśnie do rewolucji dodekafonicznej i późniejszych koryfeuszy awangardy, którzy postanowili, że od tej pory muzyka będzie wyglądać tak jak tak. Natomiast jeżeli mamy na myśli muzykę w sensie tradycyjnym, to jest ona bardzo silnie związana z tym, jak ludzie żyją, jaki mają język wypowiedzi, jaki mają system wartości. To jest, nie da się tego wyizolować od kultury i wszelkich jej aspektów. Wystarczy posłuchać tego, co mówi Adam Struk na temat muzyki tradycyjnej, na przykład kurpiów. On się specjalizuje bardzo wąsko w jednym tylko obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. I dla niego wszystko, co jest z zewnątrz, ktokolwiek chciałby udawać tę muzykę, będzie od razu brzmiał mu obco i nieprawdziwie. I my, będąc muzykami klasycznymi, my bardzo jesteśmy wąsko wyspecjalizowani. A nie tylko klasyczni, chodzi też o muzykę ludową, czy muzykę tradycyjną wszelkich kultur, czy Beluczystanu, czy Hindustanu, czy Boliwii. Wszędzie tam, gdzie muzyka jest częścią życia, ludzie są bardzo wyczuleni na niuanse, że w tej wiosce my śpiewamy tak, a w następnej wiosce śpiewają trochę inaczej i to nie śpiewają po naszemu. I dlatego muzyka jest częścią tożsamości. Od tysiącleci muzyka jest częścią bardzo ważną, wyznaczającą tożsamość społeczną. Natomiast to, co mamy obecnie, z czym mamy obecnie do czynienia, jeżeli chodzi AI, to jest konglomerat bardzo wielu różnych rodzajów muzyki, taki jakby uśredniony wytwór, powiedzmy, gdzie nie można się doszukać żadnej konkretnej kultury. To jest zlepek bardzo wielu różnych zabiegów muzycznych, z wielu różnych stylów, kultur i w zasadzie żadna kultura by się z tym nie utożsamiała. Nie ma czegoś takiego, żeby jakaś kultura powiedziała, że to jest jej muzyka. Dlatego my, muzyce klasyczne, jeżeli słuchamy czegoś wygenerowanego przez Suno, od razu zauważymy, to nie jest nasza muzyka, to nie jest to. Ktoś inny, jeżeli byłoby wygenerowany, dajmy na to blues, powiedziałby, nie, to nie jest prawdziwy blues, tam czegoś brakuje. Ktoś inny znowu. I każdy, kto siedzi w swojej własnej kulturze, jest z niej osłuchany, jest z nią związany, usłyszy, że to, co jest generowane przez AI, nie jest prawdziwe. Dawniej się mówiło na coś takiego szybolet. To jest takie słowo, które weszło też do języka polskiego. Szybolet mamy do czynienia z tym wtedy, kiedy rozpoznajemy, że ktoś nie jest nasz, bo ma inny akcent. Delikatnie inaczej wymawia jakąś tam samogłoskę na przykład, nie? Albo wymawia po kielecku, albo po radomsku, albo nie wiem, po kaszubsku, albo po śląsku. Od razu słyszymy, że to jest taki niuans i to się nazywa szybolet. To jest zakotwiczenie w Starym Testamencie. Chodzi o króla Jechtę, który wybił grupę obcych ludzi, którzy nie potrafili wymówić właściwie, tak jak oni wymawiali słowa kłos, a kłos po hebrajsku to był właśnie szybolet. I teraz jeżeli piwosz nalewa piwo bez piany, to jest szybolet, bo prawdziwy piwosz tego nie robi. I teraz jeżeli, albo prawdziwy smakosz whisky nie dolewa coli, bo to jest wtedy szybolet, jak ktoś dolewa tą colę, tak? I tak samo jeżeli chodzi o muzykę, my rozpoznajemy szybolety. Rozpoznajemy, że to nie jest to prawdziwe coś. Jeżeli zadamy takie zadanie na przykład systemowi Suno, żeby zrobił barokową inwencję dwugłosową, od razu zauważymy jakieś bzdurne, przepraszam, ale to słychać momentalnie, chromatyki, słychać jakieś niespójne harmonie albo błądzenie nie w tym kierunku, w którym byśmy oczekiwali, co od razu nam zdradza, że coś tutaj nie gra, że to jest troszeczkę tak jak te twarze dawniej generowane przez AI, dawniej, czyli 2 lata temu, obecnie jest lepiej, albo na przykład pokręcone palce na obrazach wygenerowanych przez AI. Zaraz zauważamy, te pokurczone, pokręcone palce, jakieś potworki. I tak właśnie postrzegam muzyk osadzony w jakiejś kulturze, twory AI, które próbują udawać tę muzykę tej kultury. Postrzegamy tak samo jak te pokręcone palce. Dla nas to są jakieś potworki. Natomiast jeżeli ktoś z zewnątrz to postrzega, to mówi, o, całkiem fajne, to nie ma nic, nie ma do czego się przyczepić. Nie dostrzega tych szyboletów.
Tak, no mówisz o ciekawych rzeczach. Zaczęłam się zastanawiać w trakcie tego. To jest oczywiście, myślę, że spory komplement dla nas jako cywilizacji, przedstawicieli różnych kultur. Ale czy to nie jest być może trochę na wyrost? To znaczy my też pewnych rzeczy musimy się nauczyć, pewnych schematów rozpoznawania. Mówiłeś tutaj o kontrapunkcie. Pamiętam nasze pierwsze zajęcia z kontrapunktu jako studentka, gdzie pewne rzeczy nie były dla mnie wcale intuicyjne i dopiero po jakimś czasie nauczyłam się słyszeć, że tu ta kwinta brzmi surowo i że to może nie jest najlepszy pomysł, żeby w kontrapunkcie zastosować taki skok albo takie połączenie. Więc pytanie jest takie, czy myśląc o przyszłości muzyki, nie dopuszczasz może takiej alternatywy, że ta muzyka generowana, która obecnie i tak jest szeroko rozpowszechniona przez platformy streamingowe, przez to, że nawet nie jesteśmy informowani o tym, że słuchamy generowanych kompozycji powtarzalnych, opartych na pewnych schematach i to w jakiś sposób wpływa na nas jako odbiorców, jako społeczność, na nowe pokolenia i przyznajmy, że jednak edukacja muzyczna nie jest zawsze na wyspecjalizowanym poziomie, żeby rozpoznawać pewne rzeczy.
Oczywiście, to jest właściwie sedno problemu, teraz, wydaje mi się. Znaczy, jak ja to postrzegam, moja opinia poparta jakimś doświadczeniem i praktycznym, i teoretycznym, i refleksjami jest taka, że łatwiej jest obecnie przekonać ludzi, żeby zaakceptowali jako pełnoprawną muzykę to, co obecnie maszyny są w stanie generować, niż, tak jak powiedziałem, dostrajać działanie tych maszyn, co jest bardzo kosztowne, do tego, żeby przekonać kilka procent nieprzekonanych jakby specjalistów. Albo generalnie mamy takie precedensy już w dziejach, to znaczy przekonujemy ludzi, że jakby punktem wyjścia, czy linią bazową jest coś, co generują urządzenia. I takim przykładem będzie fonograf Edisona. Urządzenie, które wprowadziło w obieg, w powszechny obieg muzykę reprodukowaną elektronicznie, później elektronicznie, czyli najpierw to była korba. Czyli muzyka reprodukowana, muzyka odtwarzana przez maszyny stała się dla znakomitej, ogromnej większości ludzi linią bazową. To jest coś, z czym oni mają na co dzień do czynienia i głównie mają do czynienia, a nawet rzadko mają do czynienia na przykład z muzyką akustyczną, z żywym instrumentem. Kiedy idą ulicą w jakimś turystycznym mieście i ktoś gra na ulicy na gitarze albo na akordeonie, to wtedy słyszą, jak brzmi instrument akustyczny. Ale generalnie ludzie przeważnie słyszą muzykę z głośników bądź ze słuchawek, czyli to jest jakby punkt wyjścia. Do tego stopnia, że ludzie idąc później na koncert, oczekują, że na koncercie podobnej jakości i oczekują, że będzie to dokładnie to samo, co znają z nagrań. Często są rozczarowani, ponieważ muzyka akustycznie brzmiąca jest po prostu inna i też to, że to się dzieje tu i teraz jest ważne. Do tego stopnia, że ostatnio gdzieś byłem na koncercie, recital fortepianowy w jakimś pałacu, w parku, bodajże w Przeworsku. Po koncercie przyszła słuchaczka oglądać ten fortepian i szukała, gdzie są tam głośniki. Dlatego, że ona uważała, że niemożliwe, żeby to tak głośno grało, tam musi być wzmacniacz, a nigdy wcześniej nie słyszała fortepianu na żywo. Więc ludzie stracili kontakt z tym, jak muzyka brzmi akustyczna. Dlatego mówię, że przyzwyczailiśmy się do tego, co jest reprodukowane. Nie dość, że się przyzwyczailiśmy, to zaczęłoby to być to dla nas wzorcem, takim punktem wyjścia. I porównujemy muzykę akustyczną z nagraniami, a nie jak dawniej porównywano nagrania, czy dobrze reprodukują muzykę akustyczną. To jest jeden z precedensów. Jest tutaj więcej, na przykład właśnie taka kulturalna aktywność intelektualistów, którzy promowali muzykę na przykład awangardową, serialnie organizowaną, dodekafoniczną, czy to Adorno, czy inni teoretycy, czy Boulez, propagowali ten rodzaj muzyki i przekonano ludzi, że coś, co wcześniej uznawano za hałas, że jest wysoką sztuką muzyczną i jako taka powinna być zaakceptowana jako muzyka. Coś, z czego wcześniej ludzie się jakby śmiali, że to są jakiś bełkot. Podobnie z muzyką hałasu, Luigi Russolo, tak? Czyli że nagle hałas był dźwiękiem obcym w muzyce, aż do nastych lat XX wieku. Rozróżniano wręcz, w podręcznikach się pisało, że się rozróżnia dźwięki muzyczne i hałasy. I nagle hałas został włączony w spektrum dźwięków muzycznych i bardzo dobrze, bo dzięki temu stała era tak zwanego wyzwolonego dźwięku, jak to Varese ujął, że możemy dzisiaj korzystać bądź z dźwięków dawniej uznawanych za hałasy, bądź z dźwięków ładnych, szumów czy o określonej wysokości. Natomiast ważne, że nastąpił w którymś momencie ten przełom i ludzie dali się przekonać, że to również są dźwięki muzyczne. Dlatego zmierzając do odpowiedzi na to pytanie, jest to, wydaje mi się, dużo łatwiej, może nie tyle łatwiej, ale skuteczniej przekonać ludzi, żeby zaakceptowali to, co maszyny potrafią generować, jako muzykę i się zaczęli nawet z tym być może utożsamiać kulturowo, niż uruchamiać ogromne aparatury, które są wyspecjalizowane w bardzo wąskim zakresie, żeby przekonać właśnie, jak powiedziałem, natywnych odbiorców danego stylu czy danego kręgu kulturowego. I być może w tym kierunku będzie zmierzała właśnie polityka kulturalna, ale także polityka biznesowa. Faktycznie, jeżeli weźmiemy rok 2023, bo tam są takie szacunki, dziennie na platformę Spotify w tym roku, w 2023, uploadowano około 130 tysięcy utworów dziennie. Z czego już wtedy szacowano, że co najmniej 15% to są utwory generowane przez maszyny. I jakby to one wchodzą stopniowo w obieg. Obecnie myślę, że to jest dużo większy procent.
Tak, ja zaglądam tutaj do artykułu Mateusza Ciupki i Gosi Fraser z Ruchu Muzycznego z lipca 2025 roku, którzy analizują raport Międzynarodowej Konfederacji Związków Autorów i Kompozytorów, który podaje, że do 2028 roku dochody twórców muzyki mogą spaść o blisko 24%. O skali zjawiska świadczyć może prognoza, że w ciągu najbliższych 5 lat udział sztucznej inteligencji w rynku zwiększy swą wartość ponad 20-krotnie, z 3 do 64 miliardów euro. Czyli to już nam daje pewne wyobrażenie o tym, jaka jest skala z oficjalnych źródeł. I mówiłeś też o tych przełomach z początku XX wieku, o Luigi Russolo, o Schoenbergu. To były przełomy, które były bardzo radykalnie tłumione, negatywnie postrzegane i również to, co się dzieje obecnie, czyli rewolucja sztucznej inteligencji, która rzeczywiście wpływa na to, jak my funkcjonujemy. Powiedziałeś, że to jest od 3 lat. Ja się czuję, jakby to było znacznie więcej niż 3 lata. Jakie jest twoje stanowisko? Czy to, co się dzieje współcześnie dla muzyki, może mieć pozytywne skutki, negatywne, albo oba, czy w różnej proporcji?
Jeżeli chodzi o ten wzrost produkcji, znaczy udziału AI w produkcji muzyki, no to mamy do czynienia z produkcją. Tu nie mamy do czynienia jakby z rękodziełem, albo inaczej mówiąc, gdyby obecnie ludzie mieli nosić wyłącznie ubrania robione ręcznie, byłby to duży problem, żeby ubrać te miliardy ludzi ubrania rękodzielnicze. Też wiecie, maszyny wyparły oczywiście rękodzieło. Tak widzę, ty masz sweter, rozpoznaję, że robiony ręcznie. To jest widać od razu, że to jest robione ręcznie. Natomiast większość ludzi używa jednak ubrań robionych maszynowo. Tak samo większość ludzi może do zwykłej rozrywki używać muzyki robionej maszynowo.
Posłuchajmy fragmentu Chopin Style Mazurka autorstwa EMI, czyli projekt Experiment in Musical Intelligence Davida Koupa. Słuchacze naszego podcastu znajdą go na playliście w opisie tego odcinka. Wracamy do rozmowy. To jest ciekawe, że w tej sferze wykonawstwa właściwie jeszcze nie jesteśmy na jakimś poziomie, żeby diagnozować, czy to jak mówisz, dopiero są prowadzone pewne eksperymenty. Natomiast w sferze kompozycji już przecież z lat 60. XX wieku pierwsze próby kompozytorskie prowadzone przez sztuczną inteligencję czy przez algorytmy. Mówiłeś wcześniej o tym, że pewnie kulturowo rozpoznajemy to, co jest nasze, to, co jest obce. Czy rzeczywiście to było coś, co Chopin mógłby skomponować?
No to z Davidem Koupem jest taka historia, że faktycznie ta postać jest uznawana za prekursora AI w dziedzinie wytwarzania, generowania muzyki. Od lat 90., od początku lat 90. Natomiast wydał nawet kilka książek, natomiast na podstawie tego, co napisał, opisu tych algorytmów, nie da się tego zrekonstruować w żaden sposób. I setki ludzi powtarzają w różnych publikacjach te rewelacje. Wielu nawet wyrażało zachwyt tą muzyką. Mogę wskazać na przykład na Douglasa Hofstadtera. I on, to jest ten autor tej książki Bach, Escher, Gödel. Taka książka o tym, czy właśnie możemy modelować różne procesy w sposób matematyczny. I ten Hofstadter organizował koncerty, gdzie były grane utwory te wygenerowane przez Koupa. No i tam są opisy tych koncertów bardzo porażające, że publiczność była wstrząśnięta. Że coś takiego mogła maszyna zrobić. Nawet sam Hofstadter.
Dokładnie po tych kompozycjach.
Tak, to co słyszeliśmy. I sam Hofstadter wyrażał po prostu konsternację. Gdzie jest przyszłość muzyki, skoro maszyny coś takiego robią? jak się próbuje zrobić, zrekonstruować, bo ja uznaję taką technikę wstecznej inżynierii, to na podstawie tego, co zrobił Kołb, setek wywiadów, bo oczywiście w poczytnych pismach znalazła się ta postać, była bardzo medialna swego czasu, nie jesteśmy w stanie tego zrekonstruować. I moim zdaniem jest to fake. To jest kolejny problem tak zwanej autentycznej sztuczności. Problem autentyczności AI jest bardzo poważny obecnie. Nie wiemy, czy coś zostało wygenerowane, czy też słaby kompozytor używa tej maszyny, żeby się wypromować. Nie, zaledwie dwie osoby na setki, gdzie widziałem wzmianki o Kołbie, między innymi też Margaret Bowden, taka słynna kognitywistka zajmująca się kreatywnością. Ona napisała w tej serii oksfordzkiej Krótkie wprowadzenie, pisała książkę Krótkie wprowadzenie do AI. I tam ona również powtarza tę bzdurę, przepraszam, ale powtarza, że David Kolb udowodnił, że maszyny są w stanie komponować twory dorównujące najwyższym osiągnięciom ludzkiego ducha. To, co przed chwilą słyszeliśmy, jest po prostu słabiaszcze. No jest to już nawet nie słabe, jest to po prostu straszne.
Dodajmy, że też wykonanie nie jest najlepsze. jest to po prostu rekonstrukcja.
Ale właśnie to jest, to co słyszeliśmy, jest takim zbitkiem typowych chopinowskich być może zabiegów. I to jest klucz. Jedyną rzeczą, na której można się oprzeć, chcąc powiedzieć, co David Kolb zrobił, jest patent, amerykański patent, który on opatentował tę metodę. I okazuje się, jak zajrzymy do patentu, że to jest po prostu rekombinacja jakichś motywów pobranych z analizy utworu. Czyli najpierw bierzemy utwór, rozbijamy na motywiki, analizujemy i później rekombinujemy te typowe elementy dokładnie w ten sam sposób, jak to w XVIII wieku robiono w tabelach Musicalisches Würfelspiel. Tylko, że zamiast kości do gry używamy komputera. I to jest cała sztuczna inteligencja. Nic więcej tutaj nie ma.
Czuję się oszukana.
Wiele osób się czuje oszukanych. On wygenerował 5000 chorałów w stylu Bacha, harmonizacji tam w stylu Bacha. Już nie ma do nich dostępu, nie ma dostępu do kodu. Ja pisałem nawet do Kołpa w tej sprawie, ale no brak odzewu. I warto powiedzieć, że po tych 30 latach, czyli w 2020 roku, od czasu kiedy on generował te chorały, problem harmonizacji w stylu Bacha nie jest wciąż rozwiązany. A mamy do czynienia z wielokrotnie lepszą technologią obecnie i wciąż problem harmonizacji w stylu Bacha nie jest rozwiązany.
No to budzi jakieś takie poczucie bycia oszukanym, ale też często obcowanie właśnie ze sztuczną inteligencją w kontekście obcowania z tworami ludzkiej inteligencji też budzi jakieś takie poczucie fałszu, nieautentyczności. Więc wracając do problemu, bo tutaj mamy komponowanie sztucznej inteligencji w stylu jakiegoś kompozytora, ale jeśli mamy autentycznego twórcę, który korzysta ze sztucznej inteligencji, to w jaki sposób może to zrobić, co mu to oferuje w przyszłości i co na to słuchacze? Czy będą się czuli oszukani?
No być może mamy do czynienia, czyli obecnie jesteśmy w takim etapie przejściowym i stawiamy taką wyraźną granicę, że albo mamy do czynienia z kompozytorem podmiotowym, który kontroluje proces, który dokonuje aktów woli, albo mamy do czynienia z maszyną, która generuje właśnie w sposób autonomiczny. Ale w przyszłości być może nastąpi pewnego rodzaju fuzja. Technologia sama w sobie oczywiście jest, jak to wszyscy mówią, jak narzędzie. Można je wykorzystać dobrze bądź w złych celach. Patrząc wstecz, bo ja lubię widzieć rzeczy w takim długotrwałym procesie historycznym, weźmy właśnie fortepian. Weźmy fortepian jako przykład. Przecież to była ultra, super nowoczesna technologia. Początku, powiedzmy, że bierzemy fortepiany z początku XIX wieku. Kolejne innowacje technologiczne, jak ten słynny podwójny wymyk, one otworzyły przed twórcami, wykonawcami i kompozytorami pewne nowe możliwości, to znaczy techniczne. Ale to wciąż są te takie powierzchowne, jakby to, że możemy szybciej repetycje zrobić, to jest jakby powierzchowna sprawa, prawda? Czy to jest jakiś nowy obszar muzyki? Wydaje się, że nie. Ale generalnie nowe technologie otwierają na nowe obszary. Wciąż jest to pytanie o tą naszą wewnętrzną kreatywność. Czy technologia zmienia coś jakościowego w naszej kreatywności? To znaczy czyni nas kreatywnymi? Czy tak naprawdę zmienia się tylko powierzchowność, to znaczy zmienia się materiał, którego używamy, a sama istota kreatywności jakby się nie zmienia. Czy dzięki technologii jesteśmy bardziej twórczy, czy nie jesteśmy? No możliwe, że technologia w którymś momencie na przykład odkrywa w kimś jakiś potencjał, który do tej był nieujawniony, albo inspiruje. To ja mam taką historię, dzisiaj rozmawiałem z moją mistrzynią, profesor Anną Zawadzką-Gołosz, która mówi, że wczoraj rozmawiała, w cudzysłowie, z AI na temat jej pomysłu kompozytorskiego i powiedziała, że to była świetna rozmowa, że do tej pory mało z kim mogła porozmawiać na takim abstrakcyjnym poziomie i że to była rozmowa bardzo inspirująca dla niej, że AI podpowiedziała jej bardzo ciekawe wątki, które można by pociągnąć. I teraz teraz pytanie, jeżeli mamy tą wrodzoną kreatywność, to to jest dla nas inspiracja. I to nas jakby rozwija. Można powiedzieć, że jest to interakcja z jakąś formą symulowanej na przykład chociażby inteligencji, która jest niejako lustrem naszych myśli, odbija nasz kontekst. My zadajemy pytania i dostajemy jakiś zwrot, jakieś sprzężenie zwrotne, które z powrotem nas inspiruje. I to jest bardzo ciekawe, bo to nas faktycznie jest w stanie wybić z różnych naszych baniek takich, w których tkwimy. Jest taka hipoteza Rogera Penrose'a, bo tu my mówimy cały czas o aktywności intelektualnej, psychicznej, czyli kiedy mówimy o graniu na fortepianie, kiedy mówimy o wyobraźni, to są wszystko zjawiska zachodzące w psychice. I Roger Penrose mówi, że te zjawiska są ze swojej natury nieobliczeniowe, że one mają nieobliczeniową naturę.
A co to znaczy?
Że no, są zjawiska w fizyce, które nie możemy w sposób obliczeniowy modelować, że możemy ich, nie możemy napisać wzoru arytmetycznego. Mhm. Są potrzebne inne sposoby opisu, ale nie obliczeniowość. I on uważa, że to, co jest aktywnością psychiczną, czyli weźmy na przykład świadomość, to te zjawiska zachodzą w tych połączeniach nerwowych i to ma naturę kwantową, której się nie da przedstawić w sposób obliczeniowy, jego zdaniem. Czyli de facto nie moglibyśmy oczekiwać, że komputer, który działa w sposób obliczeniowy, że będzie je modelował w sposób 1:1, że tak powiem. Możemy mówić o pewnej równoważności funkcjonalnej. Że po tym, jak działa człowiek, po funkcjonowaniu człowieka i po funkcjonowaniu maszyny, możemy powiedzieć, że w sumie działają tak samo. I to jest właśnie pomysł Turinga. Mhm. Ale to, jaka jest implementacja wewnątrz, czy tam są mikrotubule organiczne, czy jest krzem, czy są jakieś inne obliczeniowe procesy, czy tam ktoś siedzi w środku i na liczydle tam może macha. Ale jeżeli wynik działania tej puszki, tej skrzynki jest taki sam, to mówimy, że te urządzenia są funkcjonalnie równoważne, bo robią te same funkcje. No więc tutaj my do końca nie wiemy. Roger Penrose mówi, że nie będziemy nigdy grać Chopina, że maszyny nie będą nigdy wykonywać Chopina, ponieważ to wymaga aktywności psychicznej, zdaniem Penrose'a. Że to jest co do istoty, ontologicznie, że tak powiem. Ontologicznie jest to zupełnie inne zjawisko.
To też daje w sumie nadzieję. Taki pozytywny obraz. Różne są głosy, można spotkać na temat sztucznej inteligencji i są to głosy obawy, czasem nawet przerażenia. Natomiast myślę, że jeśli podejdziemy do tego racjonalnie, to możemy też dostrzec więcej pozytywów, ale też więcej może niewiadomych, które się za tym kryją. Posłuchajmy zatem fragmentu Piano Face Steve'a Reicha z 1967 roku w wykonaniu Vincenta Crowera i Keitha Forda. Słuchacze naszego podcastu znajdą go na playliście w opisie tego odcinka. Wracamy do rozmowy.
Tutaj, jeżeli chodzi o utwór Steve'a Reicha, jest to procedura, która generuje nam, no bardzo prosta procedura, na jednej kartce papieru zapisana. I jest to bardzo ważne, bardzo ciekawe. Zwrócił na to uwagę Brian Eno, który pisał o generowaniu różnorodności w sztuce, że to jest właśnie przykład na prostą procedurę, generującą bardzo różnorodny rezultat. I to jest bardzo ciekawa ta dysproporcja, albo właśnie aproporcja pomiędzy prostotą i złożonością. Prosta procedura generująca różnorodny efekt jest dużo bardziej ciekawa niż bardzo złożona procedura generująca prosty efekt. Po co nam złożone procedury, kiedy możemy to zrobić ręcznie? Natomiast tutaj Reich wpadał na bardzo prosty pomysł, który wystarczał na długo, generował różnorodność. I tu warto zwrócić na to uwagę.
To też jest pod względem wykonawczym katastrofalnie trudne, więc ta kompozycja była wykonywana przez parę pianistów przez długi czas, każdy grający jedną ręką skupiony na swojej partii, czyli tutaj dodatkowy pułap trochę dehumanizowania tego wykonawcy, coś co mogłoby zabrzmieć zagrane przez komputer albo na pianoli i wtedy mielibyśmy doskonały podział rytmiczny, doskonałą precyzję. A jednak istotny jest ten czynnik ludzki, żeby to wykonawca przed nami się przedstawił i żeby ten wysiłek zaistniał również z jego strony.
Tak, to jest też ciekawy taki rys, jeśli mogę dodać. Kiedy mamy technologię, która nam coś daje i nagle człowiek postanawia porzucić tę technologię i zrobić to samemu ręcznie. Różne takie przykłady jak The Human Beatbox, czyli że ustami robimy perkusję. Perkusja jest jakąś technologią, ale przecież możemy to zrobić ustami. Czy na przykład też Giorgio Meyer, perkusista niezwykły, który naśladuje lupy perkusyjne, czyli takie elektroniczne, zapętlone rytmy i robi niesamowicie zaawansowane rzeczy właśnie z inspiracji technologią, ale w końcu mówi, zrobię to po prostu sam z werblem i dwiema pałkami. Inna profesor z naszej uczelni, Magdalena Długosz, kiedyś mawiała, i ja się z tym zgadzam w dużym stopniu, że maszyny podpowiadające nam coś wywołują u twórcy rodzaj przekory, że chciałby zrobić inaczej, chciałby zrobić na przekór. I z tego wychodzą też ciekawe zjawiska. No twórczość jest taką dziedziną niesformalizowaną, na szczęście. Teraz możemy wciąż mówić, że nie, nigdy tego maszyny nie zrobią. O ile właśnie maszyny nie wymyślą, jak realizować to, co ja teraz powiedziałem.
Przekory.
Czyli na przykład przekorę, jak realizować, tak? Już wyższy byłby to pułap. Na razie jest jeszcze do tego daleko. Ale możliwe, że byłoby możliwe modelowanie takich również procesów przekory, czy procesów, nie wiem, buntu na przykład artysty wobec czegoś. Nie wiem, to hipotetycznie, dlaczego nie? No.
Czy chcesz jeszcze coś dodać?
Chciałem jeszcze dodać coś takiego. Wiele osób, którzy mają do czynienia z sztuczną inteligencją, ma taką skłonność do romantyzowania tego kontaktu. To znaczy do mówienia, że mają wrażenie obcowania z jakąś formą świadomości. Inteligencja to jest pierwszy dopiero poziom rozwoju tej technologii. Tym wyższym poziomem będzie kreatywność. A jeszcze wyższym się przewiduje, że tym najwyższym będzie świadomość, a może nawet duchowość. Więc wszyscy obserwują to, co się dzieje w dziedzinie muzyki na przykład. Dlatego, że jak zdobędziemy ten poziom kreatywności, to uważamy, że już inteligencję mamy załatwioną. Rozwiązanie problemów świata generalnie mamy załatwionych. Tych problemów jest obecnie bardzo wiele i ludzie oczekują bardzo wiele. Nie mówiliśmy o zagrożeniach, ale ja rozmawiam z bardzo wieloma osobami, które z nadzieją patrzą na AI. Rozwiązanie problemów klimatycznych, emigracyjnych, innych, prawda? Żywnościowych, energetycznych, etycznych i tak dalej. A więc wiele osób patrzy na dziedzinę sztuki z taką nadzieją, że jeżeli tam się nam uda, to jesteśmy zbawieni, uratowani. Mnie się wydaje, że to nie do końca tak jest. Biskup Canterbury Dunstan powiesił kiedyś harfę swoją, bo był harfistą, na ścianie i nagle z tej harfy zaczęły dobiegać dźwięki harmonijne, eufoniczne. Prawdopodobnie wiatr poruszał tymi strunami, ale ludzie się przerazili, według legendy, bo przecież nie mogą się dziać dźwięki muzyczne bez udziału świadomości, intencji, wyobraźni. A tu nagle z pudła jakiegoś dobiegają nam dźwięki, więc ludzie myśleli, że w tym pudle jest zaklęty jakiś duch. I teraz 1000 lat później my wcale nie jesteśmy zdziwieni tym, że z urządzeń elektronicznych dobiegają ładne dźwięki, prawda? Nikogo to już nie dziwi. Ale jeżeli mamy AI, to jesteśmy trochę jak w tej sytuacji, kiedy ludzie usłyszeli z harfy dobiegające dźwięki muzyczne. Myślimy, że tam jest duch.
Tak, tak, trochę tak jest.
Więc ta legenda sprzed 1000 lat, wydaje mi się, że nas uczy takiej trochę ostrożności, żebyśmy oddzielali to, co my postrzegamy jako inteligentne, od tego, co naprawdę jest w środku. Bo to mogą być dwie różne rzeczy. Według Turinga to jest to samo, ale według Penrose'a jednak coś innego. Tutaj daję pod rozwagę oczywiście państwu taką.
Dziękuję państwu za uwagę. To był podcast Ruch Muzyczny na Fali, realizowany z Radiem Kraków. Moim gościem był Marcin Strzelecki.
Dziękuję bardzo.
Żegna się z państwem Karolina Dąbek. Do widzenia.
Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na Fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.